Sponsorem magazynu sportowego jest firma The Wellness Express.
Witam wszystkich słuchaczy, sympatyków sportu w kolejnym magazynie sportowym. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, jest nim Natalia Madaj. Natalia, witamy Cię serdecznie z Radia Rampa, prosto z Nowego Jorku.
Witam serdecznie wszystkich Polaków.
Natalia Madaj, jak zapewne część słuchaczy wie, zdobyła złoty medal w dwójce wioślarskiej wspólnie z Magdaleną Fularczyk podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Natalia, przede wszystkim dziękuję za to, że znalazłaś kilka minut czasu na rozmowę z nami tutaj. Jest to dla nas przyjemność i przede wszystkim zaszczyt rozmawiać z Tobą. Serdeczne, choć trochę spóźnione gratulacje. Medal, który przyniósł radość. Radość oczywiście Wam, Waszej dwójce, ale również nam, kibiców. Wiadomo, że my, kibice polscy, kibice uwielbiają wielkie imprezy, głównie mecze piłkarskie, ale jednak gdy przychodzą Igrzyska Olimpijskie, to uwielbiamy również patrzeć na wysiłek naszych sportowców w różnych innych dyscyplinach sportowych. Także dziękujemy za wspaniałą walkę, za emocje, które wspólnie przeżywaliśmy z Wami. Słuchaj, zanim przejdziemy do Rio, popatrzyłem na Twoją biografię sportową, na Twoje osiągnięcia i zauważyłem, że w roku 2006 podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Amsterdamie, na pewno to pamiętasz, zdobyłaś w jedynce pierwsze miejsce. To był taki pierwszy znaczący sukces w Twojej karierze. Przez następne lata pływałaś w jedynce, później skakałaś, przeskoczyłaś do czwórki, później w dwójce, później znowu w jedynce. I tak próbowałaś różnych koncepcji. Czy nie pasowało Ci to właśnie wiosłowanie pojedyncze? Czy chciałaś spróbować sił w zespole? Powiedz, jak to było i kto podejmował te decyzje?
Jasne. Na początku, zanim zacznę odpowiadać na to pytanie, chciałam serdecznie podziękować za te miłe słowa, podziękować za doping wszystkim Polakom, również tym, którzy troszkę dalej od kraju, czyli w Stanach. Dziękuję za telefon i jest mi bardzo miło, że do mnie Państwo dzwonią. Nie ukrywam, że to bardzo miło przyjmować gratulacje również ze Stanów, od naszej Polonii, więc pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Dziękujemy.
Przechodząc do odpowiedzi, rzeczywiście ten mój pierwszy taki dosyć znaczący medal, bo to było Mistrzostwo Świata Juniorów na jedynce, jak Pan wspominał, było dokładnie 10 lat temu i to był mój pierwszy złoty medal i nie ukrywam, że to było takie wejście do tej światowej czołówki, do tej światowej elity, gdzie już się posmakowało tego zwycięstwa i ciężko było zejść gdzieś tam z tego podium. Chciało się coraz więcej, coraz wyżej i to na różnych imprezach. Rzeczywiście swoje pierwsze sukcesy odnosiłam właśnie na jedynce, bo najpierw dokładnie 10 lat przed igrzyskami w Rio de Janeiro ten pierwszy krążek na jedynce złoty, rok później srebro też na jedynce, na młodzieżowych mistrzostwach świata, to już inna kategoria. I później pytał Pan, dlaczego zmieniłam tą jedynkę. Tak naprawdę jedynka jest mi bardzo bliska i ja bardzo lubię na niej pływać. Gdzieś tam też jestem w pewnym sensie może troszkę indywidualistką i te treningi na jedynce cieszą. Ale później zmieniła się też kategoria, bo na początku, jak wiadomo, są juniorzy, później jest młodzieżówka i też w młodzieżówce później wspólny medal zdobyłam również z Magdą Fularczyk-Kozłowską na dwójce i też próbowałyśmy się dostać na igrzyska do Pekinu. Zabrakło nam właściwie tylko jednego miejsca na jedynce, że tak powiem, już gdzieś tam przeszłam do tej starszej grupy i trener szukał jakby najszybszego rozwiązania, najlepszego, gdzie jeszcze można tą osadę zakwalifikować, dlatego to była dwójka. Więc już przed igrzyskami w Rio też z Magdą pływałyśmy i odnosiłyśmy sukcesy w młodzieżówce. I tak te losy się potoczyły, że zaczęłam współpracować z większą grupą dziewczyn, wyszłam ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Wałcza i tak naprawdę to były decyzje trenerów. To mimo tego, że ja też z roku na rok, tak jak mówiłam, ten pierwszy sukces na jedynce dał mi takiego kopa do pracy i pokazał, że warto, to jednak to były decyzje trenerów i myślę, że też mądre decyzje, bo ja po tym 2006 roku też nie miałam żadnej przerwy medalowej, że tak powiem, bo jeżeli to nie były medale Mistrzostw Świata, to były to medale Mistrzostw Europy i tak naprawdę co roku to były bardzo udane starty. Później na dwójce, później na czwórce, później przyszła kategoria seniorska i wspólnie ze starszymi koleżankami próbowałam sił na czwórce. To był bardzo udana kwalifikacja do Londynu na igrzyskach, gdzie niestety nie udało nam się wejść do finału, ale myślę, że to też był taki historyczny występ, bo pierwszy raz czwórka, kobieca czwórka wioślarska mogła zaprezentować się na igrzyskach, więc niczego od nas nie wymagano, żadnej presji nie nakładano na nas, ale to był na pewno ważny start dla nas. Duże doświadczenie, co myślę też zaprocentowało właśnie już w Rio, gdzie ja do Rio z Magdą jechałyśmy już zupełnie innym nastawieniem niż 4 lata wcześniej jechałam do Londynu.
Natalia,
ta kwalifikacja była...
Tak, przepraszam, tak, że wejdę ci w słowo, ponieważ wspomniałaś o tych swoich sukcesach. Ja akurat lubię patrzeć w biografię sportową, w statystyki i słuchaczy chciałem poinformować, że zdobyłaś jak do tej pory 12 medali w zawodach najwyższej rangi, w tym 4 złote, miejsc punktowanych nie liczę. A także bo każde miejsce punktowane jakkolwiek może zostawić pewien niedosyt, miejsce czwarte, piąte, ale jednocześnie to miejsce jest potwierdzeniem przynależności do czołówki. Sportowcy nie cierpią miejsca czwartego. Ty byłaś czwarta w roku na Mistrzostwach Europy w roku 2010. Czy byłaś, zajęłaś szóste, piąte miejsce na Mistrzostwach Europy w Poznaniu? To może by wzbudzać niedosyt, ale to jest potwierdzenie, że jesteś czołówce, że jesteś piąta, a nie 25. Tak. Także wiesz, jest ogrom tych sukcesów. W Londynie byłaś ósma. Powiedz, tak dokładnie pamiętasz, kiedy już zdecydowałaś się na to, że będziesz pływać z Magdą i waszym celem będzie Rio? Kiedy taka decyzja zapadła?
Znaczy, tak naprawdę my tutaj w Polsce mamy grupę bardzo dobrą, mocną grupę mocnych wioślarek, czego dowodem jest choćby są igrzyska w Rio, gdzie my zdobyłyśmy złoty medal, a czwórka podwójna naszych dziewczyn brązowy. Także cały czas to była bardzo mocna grupa kobiet, ale myślę, że ten dobór do dwójki był dosyć prosty. My z Magdą po Londynie byłyśmy dwiema najszybszymi jedynkarkami, gdzie na właśnie zawodach krajowych mamy takie starty kontrolne, byłyśmy najmocniejsze i myślę, że to był oczywisty wybór. Poza tym też my pokazywałyśmy już w młodzieżówce, tak jak wspominałam, że rozumiemy się na wodzie, że my się wzajemnie czujemy przez te wiosła, że potrafimy razem napędzić tą łódkę i myślę, że to wszystko bardzo dobrze się układało przez to czterolecie przed Rio, a po Londynie. Więc początkowo jeszcze pierwszy rok 2013 po Londynie to była czwórka, ale już wtedy trener myślał o dwójce i posadził nas za sobą. Ja szlakowałam, Magda siedziała już za mną, żeby przez kolejne 3 lata już pływać tylko i wyłącznie na dwójce i to przyniosło bardzo, bardzo dobry efekt.
Ale teraz proszę o techniczne wyjaśnienie. Ty szlakowałaś, to znaczy w Łodzi siedzisz jako zawodniczka ta z przodu, tak?
Tak.
Tak jak to było w Rio.
Tak, siedzę pierwsza, a zarazem ostatnia wpływam na metę. Taki paradoks, także zależy z której strony patrzeć, ale tak, ja jestem szlakową, czyli siedzę pierwsza, nadaję, krótko mówiąc, rytm, tempo wiosłowania, także tak to wygląda.
Ale to przy wyrównanej walce na finiszu zawodniczka, która siedzi z tyłu, czyli w tym wypadku Magda, ona jakby kątem oka pierwsza zna rezultat. Tak?
Rzeczywiście.
Myślę poprawnie, czy nie?
Rzeczywiście Magda. Tak, Magda rzeczywiście ma gdzieś tam szerszy kąt spojrzenia właśnie nawet wtedy, kiedy gdzieś tam te różnice są minimalne, aczkolwiek proszę mi wierzyć, że gdzieś tam to już są lata opływania, doświadczenia i my wiemy, mimo tego, że płyniemy tyłem do przodu, doskonale wiemy w to, że gdzie jesteśmy i to kątem oka się gdzieś tam czuje, nawet jeżeli się nie widzi zawodniczki, to widzi się chociażby rufę łodzi i już wiadomo mniej więcej, gdzie się jest. Także rzeczywiście Magda ma szerszy kąt gdzieś tam spojrzenia na rywalki, może je dokładnie wszystkie policzyć, sprawdzić, skontrolować, ale to się czuje, to się czuje.
Natalia, przed olimpiadą w Rio fachowcy, eksperci i kibice przeprowadzali jakieś takie przewidywania, próbowali oszacować te medale i oczywiście byłyście wymieniane w gronie faworytek i z tego co wiem wy mówiłyście o tym, że do Rio jedziecie jednak po medal złoty, o ile pamiętam. Czy tak faktycznie było? Czy jeżeli tak, to skąd ta wiara właśnie i takie dość mocne postanowienie?
Rzeczywiście dużo portali sportowych, gazet typowało nas gdzieś w roli faworytek i to bardzo cieszyło, aczkolwiek ja muszę przyznać, że przed Rio my nie do końca gdzieś tam każdemu obiecałyśmy ten krążek. My mówiłyśmy, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowane. My po drodze miałyśmy jeszcze troszeczkę problemów, bo Magda miała dosyć poważną kontuzję i musiałyśmy ominąć niestety Mistrzostwa Europy, gdzie przez 2 lata ostatnie przywoziłyśmy złoto. W tym roku olimpijskim musiałyśmy odpuścić, ale powiedziałyśmy sobie albo wszystko, albo nic. Trener Witkowski bardzo dobrze nas przygotował i byłyśmy naprawdę pewne tego, że jedziemy w życiowej formie do Rio i jeżeli zdrowie pozwoli i nie będzie żadnych kontuzji, nic się nie przytrafi, to wszystko powinno się ułożyć po naszej myśli. Nigdy otwarcie nie mówiłyśmy w wywiadach, że jedziemy po złoto. Najpierw jechałyśmy po finał, żeby później wywalczyć jak najlepsze miejsce, ale nie ukrywam, że zawsze w głowie siedział ten złoty krążek.
Natalia, wspomniałaś o trenerze, o Marcinie Witkowskim, bo nasunęła mi się taka myśl, wiesz, nie? Jeżeli chodzi o wasze konkurencje, mówię o wioślarstwie, dyscypliny, mówię o wioślarstwie, o kajakarstwie, o kolarstwie, o biegach, zwłaszcza biegach na średnie i długie dystanse, mówię o pływaniu również. Chodzi mi o trafienie z formą, bo można wykonać ogromną pracę, a jednak tej formy nie ma. I mieliśmy takie przypadki w Rio, wiesz o której dyscyplinie sportu mówię. Mówię głównie o pływaniu. Mówię głównie o pływaniu, jakkolwiek może wystąpiło coś takiego w lekkoatletyce, ale głównie w pływaniu nastąpił ten kryzys, dlatego to ukłon w stosunku do waszego trenera, który miał jakieś ogromne wyczucie i intuicję i trafił jednak z tą formą, że byłyście tam w najwyższej dyspozycji. Teraz jeszcze przejdźmy do samego wyścigu w Rio, bo ja oczywiście ten wyścig oglądałem w telewizji amerykańskiej z amerykańskim komentarzem.
No,
tak, i oczywiście troszkę to inaczej brzmi. No, ja rozumiem doskonale komentarz amerykański, ale był to komentarz troszkę pozbawiony takich polskich emocji. Ale to, co się działo na tym torze podczas tego wyścigu, no to dało nam kibicom trochę takich ogromnego dreszczu emocji, palpitacji serca. Kto ustalał tak denerwującą taktykę, powiedz mi, trener, czy wy, żeby trzymać nas do końca praktycznie w napięciu? Powiedz, jak to było.
Powiem szczerze, że my bardzo dobrze z trenerem jeszcze dzień przed startem, wieczorem mamy takie spotkanie też przed snem, żeby jeszcze raz wszystko omówić. Dziś ta taktyka już w sezonie też była kilka razy sprawdzana, testowana i też z rywalkami znałyśmy się bardzo dobrze, więc rzeczywiście my w dwójce między sobą plus trener, nasze trio, wszystko razem ustalamy. Oczywiście wszystko zależy też od warunków. Akurat tak było, że ten wyścig finałowy był bardzo mocno pod wiatr. On trwał 50 sekund dłużej niż wyścig chociażby półfinałowy, gdzie warunki były troszeczkę z wiatrem, więc wioślarstwo jest takim sportem niewymiernym. Wszystko zależy też od pogody. To jest zawsze 2 kilometry, ale w różnym czasie się płynie ten dystans. ze względu na warunki. Tak więc taktyka, może powiem, nie do końca była. My bardzo lubimy dobrze zacząć, mocno zacząć, mamy dobry start, on nas za dużo nie kosztuje i nasza ta jazda torowa, ten po tej pierwszej 500, ten środkowy 1000 jest dosyć ekonomiczny, ale on, to jest dobra jazda, to wszystko się dobrze układa w torze. Rzeczywiście Brytyjki dosyć mocno wystrzeliły i wydaje mi się, że myślały, że w tych warunkach poradzą sobie z nami. Są troszeczkę wyższe, mają większy zasięg, wieślarskie to jest bardzo istotne i gdzieś tam nas przełamią, ale proszę mi wierzyć, że jak płynęłyśmy i po tym 1000 metrów one cały czas sobie coś podkrzykiwały. My się nie musimy obracać, ale jednak jechałyśmy torowo w siebie i cały czas było słychać, że one gdzieś tam coś sobie próbują krzyczeć, podrzucać, a mimo wszystko robią sobie te tak zwane wrzutki, a nie są nam w stanie aż na tyle odjechać, a my cały czas jednak tym swoim tempem, który miałyśmy już przeszkolone, tą naszą ekonomiczną jazdą torową, potrafiłyśmy cały czas się ich trzymać, więc powiem szczerze, jak oglądałam ten wyścig już gdzieś w telewizji, to rzeczywiście to bardzo dramatycznie wyglądało, ale proszę mi wierzyć, że my w to, że ani na moment nie zwątpiłyśmy, bo to się czuło w łódce, że Brytyjki robią wszystko, żeby nam odejść, a mimo tego po chwili my je dochodzimy. Wpływając na ostatnią 500, my tak naprawdę miałyśmy jeszcze dużo rezerwy w tempie. Widziałam gdzieś na liczniku, wiedziałam, że jeszcze jest troszeczkę rezerwy. Podniosłyśmy to tempo, żeby na ostatnim 250 metrów dać sobie tak naprawdę wszystko, a Brytyjki, że tak powiem, nie miały tej rezerwy już, bo wszystko, co miały, oddały gdzieś wcześniej w torze, więc rzeczywiście można by powiedzieć, że to było ostatnie 200-250 metrów, gdzie nasz dziubek się przesuwał, ale myślę, że żadna z nas nie zwątpiła i wiedziałyśmy, że Brytyjki gdzieś pękną, że muszą gdzieś zapłacić ten środek dystansu, który cały czas próbują, cały czas chcą odejść, a my jednak gdzieś tam troszkę ta głowa też miała, myślę, duże znaczenie i swoje, konsekwentnie swoja dobra jazda. To był bardzo długi wyścig, tak jak wspominałam, i po prostu Brytyjkom nie starczyło, a my tą rezerwą i tą wiarą, myślę, gdzieś się przełamałyśmy.
Po prostu Brytyjki musiały troszkę zapłacić za te półtora sekundy.
Tak,
półtorej sekundy chyba przewagi miały, o ile dobrze pamiętam.
Tak,
na
półmetku
to je kosztowało.
Ale proszę mi wierzyć, że naprawdę się czuło i się słyszało przede wszystkim też, bo jak było pod wiatr, to gdzieś tam ten głos się niósł i one próbowały, a mimo wszystko my tą swoją jazdą, tą taką torową, gdzieś tam je podchodziłyśmy. Więc wiedziałam, że jeżeli miniemy 500 metrów i zaczynamy gdzieś podrzucać, gdzieś już się zbliżać, to one, że tak powiem, się zakręcą w tym swoim tempie. Nie są w stanie pojechać jeszcze wyżej, bo jest jakiś limit tego finiszu, więc my jeszcze miałyśmy tam rezerwę.
Słuchaj, sam moment przekraczania mety też był pokazywany na zwolnieniach tutaj w telewizji amerykańskiej, gdy Magda praktycznie już wtedy, mówiąc krótko, rozpłakała się z radości, natomiast to chyba wydała się jakiś okrzyk, o ile dobrze pamiętam, radości. No takie są reakcje, to na to
tak.
czekałyście no, praktycznie całe sportowe życie, można powiedzieć, kilkanaście lat.
Tak, kilkanaście lat.
Słuchaj, była to twoja druga olimpiada, bo byłaś w Londynie, gdzie startowałaś w czwórce podwójnej, tak?
W czwórce, tak.
Tak, jak oceniasz atmosferę? W Rio były oczywiście pewne wątpliwości już kilka miesięcy przed olimpiadą, że Brazylijczycy nie staną na wysokości zadania, że to i tamto niedociągnięcia. A jak ty z perspektywy patrzysz na igrzyska, na sprawy sportowe i nie tylko pozasportowe, cały twój pobyt
Jasne.
W Rio? Tak.
Ja muszę przyznać, że no dla mnie Rio jest najpiękniejszym i najszczęśliwszym chyba miejscem. Przywiozłam stamtąd złoty medal, więc biorę z Rio wszystko, co mi dało i absolutnie nie wypada mi narzekać, bo mam złoty medal, zdobyłam go tam i na pewno to jest mój jeden, myślę, najbardziej ulubiony teraz tor, bo mam same najpiękniejsze wspomnienia z tego toru. Co do całej organizacji i tego, o czym pan mówi, że gdzieś tam jakieś niedociągnięcia, proszę mi wierzyć, że ja byłam na igrzyskach, tak jak pan wspominał, w Londynie i mieszkałam wtedy poza wioską olimpijską. Wioślarze mieli swoją tak zwaną wodną wioskę, bo tor był w Eton, a nie w centrum Londynu, więc to było kawałek drogi i tam mieszkałyśmy w takim po prostu zwykłym kampusie studenckim. Na tor też bardzo długo dojeżdżałyśmy. Przyjeżdżając do Rio, weszłam już pierwszego dnia, weszłyśmy do wioski olimpijskiej. Piękna, egzotyczna, kolorowa. Naprawdę byłam pod ogromnym wrażeniem. Wchodząc do środka, do naszych, że tak powiem, bloków takich, w których reprezentacje mieszkały, rzeczywiście może były jakieś niedociągnięcia. To były takie mieszkania deweloperskie, oddane co dopiero, więc rzeczywiście coś tam było niedokończone, ale ja miałam czysty, schludny pokój. Może nie było tam plazmy i DVD, ale było wygodne łóżko, wygodny materac, odpoczywało mi się tam super. I jakby cieszyłam się tymi igrzyskami. Cieszyłam się, że mogłam obcować z różnymi sportowcami na całym świecie, z najlepszymi, z różnymi dyscyplinami, nie tylko wioślarskimi, tak jak to było w Eton, tak jak mówię, tylko wioska dla wodniaków. No ja czułam tą atmosferę tych igrzysk. Tak jak mówię, sami najlepsi sportowcy, bo i można było, nie wiem, na stówce spotkać chociażby Michaela Phelpsa, czy Dziokowicza, czy Sereny Williams. Także no naprawdę jak dla mnie super. Super wioska, nieporównywalne do Londynu. I tak jak mówię, z Rio przywiozłam złoty medal, więc nie wypada mi narzekać. Dla mnie najpiękniejsze miejsce.
Akurat w tym momencie.
Najpiękniejszymi wspomnieniami.
Tak, akurat w tym momencie przypomina mi się wypowiedź Rafała Majki, który na pytanie o jakieś tam niedociągnięcia tego typu sprawy powiedział, mówi, ja wychowywałem się w trudnych warunkach, przyjechałem do Rio po to, żeby osiągnąć sukces. Mówi, nie dbałem, nie myślałem o to nawet, gdzie mieszkam. Mógłbym chyba spać nawet na podłodze. Zażartował oczywiście w tym momencie, ale przyjechałem wygrać. Jestem szczęśliwy, że wygrać, zdobyć medal, bo wiadomo, jak ciężko jest wyrwać dosłownie każdy medal. W kolarstwie również, bo była tam dramatyczna walka. Także Rafał Majka mówił, jeżeli chodzi o warunki, w podobnej tonacji jak ty. Natalia, czy miałeś jakąś odrobinę czasu na zwiedzanie? Czy byłyście może przy statule Chrystusa? Nie wiem, zadaję to pytanie tak zupełnie tak po prostu. Czy był taki element no, trochę turystyczny w tym? Czy nie było czasu?
Jasne. Powiem szczerze, że po medalu naprawdę bardzo dużo się działo i miałyśmy różne spotkania, gdzieś tam wywiady. Jeszcze byłyśmy chwilę, bo bodajże 5 dni po samym wyścigu w Rio de Janeiro. I te pierwsze 2 dni to rzeczywiście były troszkę zwariowane. Tak naprawdę po finale spałam tylko godzinę z tych wszystkich emocji i tak naprawdę ze szczęścia ciężko było zasnąć, ale absolutnie nie czułam się zmęczona, bo że tak powiem, te endorfiny szczęścia cały czas działały. Więc po tych 2 dniach, kiedy rzeczywiście mogłyśmy gdzieś tam porozmawiać z Polakami, dać jakiś wywiad, było chwilę czasu i pierwszym takim punktem, do którego się udałyśmy, to rzeczywiście była figura Chrystusa. No niesamowite miejsce, my też figurę Chrystusa widziałyśmy na samym starcie, figura była nad samym torem naszym wioślarskim, robiła ogromne wrażenie, ale kiedy się weszło tam na górę, to no to tak, to był pierwszy taki nasz punkt do zobaczenia i od razu udałośmy się właśnie tam, także pięknie. Bardzo, bardzo magiczne miejsce.
No wydaje mi się, że jakkolwiek jest to ziemia brazylijska, to dla nas Polaków figura Chrystusa ma oczywiście jakąś specjalną wymowę. Natalia, jest już rok 2017, także jakie plany na ten rok? Wielu sportowców rok poolimpijski traktuje trochę ulgowo. Jak to jest w waszym przypadku? Czy rozmawiałaś już o tym? Na pewno rozmawiałaś, wydaje mi się, i z Magdą, i z trenerem.
Tak, tak jak pan mówi, ten rok poolimpijski rządzi się też swoimi prawami. No ja po Londynie, tak jak mówiłam, gdzieś tam wtedy nie udało się wejść do finału, więc zakasałam rękawy i od razu to była ciężka praca. W tym roku rzeczywiście trzeba dać sobie troszeczkę luzu. Tak jak wspominałam, no ja czekałam na ten medal olimpijski kilkanaście lat i to była cały czas 100% frekwencji na wszystkich obozach, na wszystkich zgrupowaniach, ale absolutnie nie żałuję, bo ten medal rekompensuje po prostu wszystko. Ale teraz w 2017 trzeba troszeczkę odetchnąć. Jesteśmy też troszeczkę już starsze, więc możemy sobie pozwolić na troszeczkę dłuższe roztrenowanie, więc troszkę tego czasu i takiego odetchnienia było od treningów. Oczywiście każde inne formy ruchu, bo jesteśmy sportowcami i to serce nasze musi cały czas pompować, więc zresztą jesteśmy uzależnione od sportu. No, ja nie potrafię nic nie robić, nie iść na trening, więc to inne, ale nie wioślarstwo w roztrenowaniu. Teraz z początkiem 2017 roku to roztrenowanie się skończyło i tych obozów będzie może troszeczkę mniej na początku, ale to są indywidualne plany. Trener nam przysyła co tydzień plan na kolejny tydzień. My mu wysyłamy sprawozdania z treningów i tak to teraz wygląda. Jeszcze w styczniu możemy być w domu i te pierwsze obozy gdzieś tam zimowe nas omijają, ale wykonujemy tą pracę w domu i troszeczkę na spokojniej w tym roku.
Natalia, w plebiscycie przeglądu sportowego razem z Magdą zajęłyście bardzo wysokie piąte miejsce w doborowym towarzystwie, bo i przed wami, jasne, i za wami, i jeszcze nawet w drugiej dziesiątce byli znakomici, tak, sportowcy. Szkoda, że właśnie nawet ci sportowcy, którzy byli w drugiej dziesiątce, że jedna dziesiątka po prostu może być jedną dziesiątką, bo mieliśmy mnóstwo sukcesów. Co dla was oznacza to piąte miejsce i to wyróżnienie ze strony kibiców, bo to kibice głosują przecież czy pocztą, czy raczej, tak, częściej już w tej chwili drogą internetową?
Znaczy ja nie ukrywam, że bardzo nas cieszyło, tak jak pan mówił, to jest piąte miejsce, to jest bardzo wysokie miejsce, bo to był rok olimpijski, mieliśmy bardzo dużo medalistów i to miejsce bardzo cieszy, że udało się wejść na początku do tej dziesiątki, a później być jeszcze gdzieś w połowie. Także dziękowałyśmy wszystkim kibicom jeszcze raz dziękuję, bo to jest bardzo miłe, kiedy to właśnie kibice głosują i cieszę się, że ten nasz medal złoty olimpijski przysporzył tyle emocji wszystkim i pozwolił nam być na tym piątym miejscu. Także no bardzo, bardzo, bardzo to cieszy i tak jak mówię, to głosują kibice, pozwolili nam wejść, pozwolili nam tam być i też nie ukrywam, cieszę się, że wioślarstwo gdzieś się przebiło, bo my z Magdą trzeci raz byłyśmy nominowane, a mimo wszystko nigdy nie udało nam się wejść. Tym razem o wiosłach było troszeczkę głośniej, troszeczkę więcej i to nie tylko, można by powiedzieć, inne sporty, ale Polacy też polubili właśnie wiosła.
Ja cieszę się, ponieważ wioślarstwo pozostaje, taka jest prawda, w cieniu gier zespołowych, w cieniu nawet lekkiej atletyki, ale jednak gdy przychodzą te najważniejsze imprezy, mam na myśli olimpiada, czy Mistrzostwa Świata, zwłaszcza olimpiada, to jednak wioślarstwo jest widoczne w naszych polskich domach. My kibicujemy, my oglądamy wioślarstwo i tak właśnie było w przypadku igrzysk w Rio de Janeiro. Natalia, dziękuję bardzo za te już nie kilka, tylko kilkanaście minut rozmowy ze mną. Słuchaj, komentator telewizji amerykańskiej, kończąc wyścig, powiedział, że był to brilliant race by Polish team i ja te słowa zapamiętałem, byłem bardzo dumny, bo siedzieli obok mnie też Amerykanie, gratulowali mi wspaniałego sukcesu. Był to dla nas Polaków bardzo również emocjonalny dzień, także życzę ci właśnie takich wyścigów, tobie i Magdzie, w tym roku i w następnych latach. Życzę po prostu zdrowia, no i szczęścia, A może nie tyle szczęścia, ale żeby omijały was jakieś nieprzewidziane rzeczy, jak kontuzje, czy różne inne niepotrzebne historie. Wydaje mi się, że sobie poradzicie i będziemy mieć okazję jeszcze rozmawiać, naprawdę będąc w dobrym nastroju. Dziękuję ci jeszcze raz, pozdrawiam w imieniu nas, pracowników Radia Rampa z Nowego Jorku i również w imieniu kibiców, którzy przeżywali również wasz wyścig bardzo mocno i trzymali za was kciuki.
Ja również chciałam bardzo serdecznie podziękować. Chciałam pozdrowić jeszcze raz całą naszą Polonię. Wierzę, że też trzymali za nas bardzo mocno kciuki. Także serdecznie dziękuję i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. A tak jak pan powiedział, jeżeli będzie u nas zdrowie, to myślę, że całą resztą sobie poradzimy. Także proszę za nas trzymać kciuki dalej i jeszcze raz gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkich.
My również pozdrawiamy Natalię i do usłyszenia następnym razem.
Do usłyszenia. Do widzenia.
Sponsorem magazynu sportowego jest firma The Wellness Express.